mówi Paryż RFI. Dzień dobry, sobota 22 marca. Wielka sobota, wielkanocna. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z paryskiego studia, za oknem którego troszkę jest deszczyku, troszeczkę jest gradu, trochę słoneczka, czyli w marcu jak w garcu. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania wiadomości. Następnie Krzysztof Rutkowski omówi dwa artykuły z prasy francuskiej. W obydwu główne wątki to sprawy amerykańskie. W magazynie Spraw Europejskich z kolei Sylwia Gibbs analizuje unijny budżet Unii Europejskiej oczywiście. Następnie czeka nas paryski weekend, magazyn, którego autorka Agnieszka Kumor opowiada o sztukach walki Dalekiego Wschodu. Dwa oblicza Bacha to sobotnia kronika muzyczna, tym razem pod redakcją Stefana Rigera. Naszą audycję realizuje Andrea Kunowa, której od strony technicznej pomaga Guillaume Lacru. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości RFI z Paryża. Na początek skrót najważniejszych informacji dnia. Tajwan ma nowego prezydenta. Wybory wygrał zwolennik zacieśnienia stosunków z komunistycznymi Chinami. Pekin powinien zdławić opozycję wobec rządów Chin w Tybecie. Takie jest zdanie oficjalnego organu prasowego Chińskiej Partii Komunistycznej. Francja zamierza wysłać dodatkowy 1000 żołnierzy do Afganistanu. Informacje podał londyński Times. Strona francuska milczy na ten temat. W Iraku kolejne ofiary nalotu śmigłowców amerykańskich i wybuchu bomby. W Mali znów walki między Tuaregami a wojskami rządowymi. Największy zamek z czekolady powstał w Chorwacji. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Na Tajwanie wybory prezydenckie wygrał kandydat opozycyjnej Partii Narodowej i zwolennik zacieśnienia stosunków, przede wszystkim gospodarczych, z Chinami, Ma Ying-jeou. Miał on zdobyć 58% głosów. Na jego przeciwnika z Demokratycznej Partii Postępowej, Franka Hsia, swoje głosy dało 41% wyborców. Ma Ying-jeou, absolwent Harvardu, obiecał zawarcie traktatu pokojowego z komunistycznymi Chinami, aby zakończyć dziesięciolecia wrogości panującej między obydwoma państwami. Takie zapowiedzi wywołują gwałtowne słowa krytyki u jego przeciwników, widzących w planach nowego prezydenta dążenie do zjednoczenia z Chinami, które nigdy nie przestały uważać Tajwanu za integralną część HRL. Trudno zatem się dziwić, że przebieg wyborów z niezwykłą uwagą obserwowano w Pekinie i Waszyngtonie. W stolicy Tajwanu, w Tajpej, zwolennicy Ma Ying-jeou z Kuomintangu tysiącami wylegli na ulicy miasta, wykrzykując slogany wyborcze i powiewając flagami. Przeciwnicy nowego prezydenta podważają jego lojalność wobec Tajwanu i podkreślają, że urodził się poza wyspą w Hongkongu, skąd z pochodzącymi z Chin rodzicami wyemigrował na Tajwan. Wytykano mu posiadanie zielonej karty, sugerując, że w przypadku poważnego kryzysu na Tajwanie będzie szukał schronienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie poza studiami pracował także na Wall Street. Według politologów brytyjskich Ma Ying-jeou jest wprawdzie zwolennikiem uelastycznienia stosunków z komunistycznymi Chinami, ale w sprawach politycznych zachowuje nieugiętą postawę i nie będzie dążył do zjednoczenia Tajwanu z Chinami. Jego elastyczność w stosunku z Chinami miałaby dotyczyć tylko kwestii gospodarczych. Pekin grozi inwazją na Tajwan, gdyby ten zdobył się na proklamowanie niepodległości. Tajwan odłączył się od Chin w 1949 roku. Od tego czasu między obydwoma stronami praktycznie nie ma żadnych bezpośrednich kontaktów. Zwolennicy nowego prezydenta są zdania, że poprawa stosunków gospodarczych z Chinami otworzy ogromny rynek chiński przed tajwańskim przemysłem, co pozwoli na ożywienie przeżywającej okres stagnacji gospodarki Tajwanu. Słucham Państwa Paryża RFI. Rząd tybetański na uchodźstwie oświadczył, że w związku z dramatyczną sytuacją w Tybecie i represjami ze strony komunistycznych Chin zaistniała jeszcze bardziej paląca niż zazwyczaj konieczność nawiązania rozmów między władzami w Pekinie a duchowym przywódcą Tybetańczyków Dalai Lamą. Oświadczenie z reakcją na komentarz zamieszczony na łamach dziennika People's Daily, który jest tubą chińskiej partii komunistycznej. Według dziennika jedynym rozwiązaniem kryzysu jest zdławienie przeciwników rządów Chin na Tybecie. People's Daily pisze, że Chiny powinny ogłuchnąć na jakiekolwiek apele ze strony opinii publicznej na świecie apelującej do Pekinu o nawiązanie rozmów z Dalai Lamą. Dziennik opublikował tej treści artykuł redakcyjny nazajutrz po rozpoczęciu przez władze w Pekinie łapanek mnichów tybetańskich. Władze Chin informują, że aresztowano już 183 uczestników manifestacji w Tybecie. Opublikowano też pochodzące z monitoringu ulicznego w Lhasie zdjęcia najbardziej poszukiwanych 21 demonstrantów. Chińskie wojsko i policja nadal koncentruje swoje oddziały na terenach graniczących z Tybetem właściwym. Chińczycy przegnali z Tybetu wszystkich zachodnich dziennikarzy. Region pozostaje też całkowicie zamknięty dla zagranicznych turystów i praktycznie odcięty jest od świata. Chińczycy od blisko tygodnia powtarzają, że w Lhasie panuje porządek. Pokazywane są zdjęcia zniszczonych sklepów i wypowiedzi Chińczyków, mieszkańców Lhasy, potępiających protesty. W Pekinie opublikowano kolejny komunikat w sprawie starć w Tybecie. Władze poinformowały, że zginęło tam 18 cywilów i jeden policjant. Wcześniej władze chińskie wymieniały liczbę 13 ofiar śmiertelnych. Według tybetańskiego rządu na wygnaniu w Indiach ofiar jest znacznie więcej i ich liczba może sięgać około 100 osób. Rządowa chińska agencja prasowa Xinhua podała, że w zamieszkach rannych zostało prawie 400 osób cywilnych oraz ponad 240 policjantów, czego ciężkie obrażenia odniosło około 80 osób. W Londynie poparcie dla Tybetańczyków manifestowało około 500 osób. Tymczasem francuski tyczkarz Romain Menil nie przejął się lodowatym przyjęciem ze strony MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, z jakim spotkała się jego propozycja, aby sportowcy uczestniczący w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie nosili zielone opaski na znak przywiązania do ideałów przestrzegania praw człowieka. MKOL twierdzi, że takie demonstracje są naruszeniem karty olimpijskiej. Menil, wicemistrz Europy i świata, podkreśla, że nie jest to gest polityczny, lecz pokazanie znaczenia praw człowieka i ich związków z ideałami olimpijskimi. Słucham Państwa Paryża RFI. Londyński Times podał, że Francja wyśle w najbliższym czasie dodatkowy kontyngent wojskowy do Afganistanu w liczbie 1000 żołnierzy. Władze francuskie odmówiły komentarzy w tej sprawie. Według Timesa prezydent Nicolas Sarkozy informacje na ten temat przekaże premierowi Wielkiej Brytanii Gordonowi Brownowi osobiście w czasie zaplanowanej na przyszły tydzień oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii. Komentatorzy francuscy są zdania, że premier Brown jako pierwszy dowie się o nowych planach Paryża, gdyż prezydent Sarkozy chciałby zwiększenie francuskiego kontyngentu w Afganistanie w stanie wygrać jako kartę przetargową z Brytyjczykami, aby zachęcić ich do wspólnych działań w dziedzinie budowania unijnej obronności. Prezydent Sarkozy mówił o swoich planach w czasie piątkowej inauguracji w Cherbourgu najnowszego okrętu podwodnego na napędzie atomowym francuskiej marynarki wojennej Le Terrible, czyli groźnego. W swoim przemówieniu prezydent zawarł także propozycję dialogu państw Unii na rzecz wspólnej obrony. Według komentatorów oficjalne stanowisko Paryża w sprawie zwiększenia francuskiego kontyngentu w Afganistanie będzie przedstawione na szczycie NATO w Bukareszcie. W Iraku w wyniku nalotu amerykańskich śmigłowców Apache 6 Irakijczyków poległo, a 2 odniosło obrażenia. Nalot miał miejsce w środkowej części kraju, w pobliżu miasta Samara. Według strony amerykańskiej Irakijczycy zachowywali się w sposób podejrzany, sugerujący działalność terrorystyczną. Według strony irackiej byli to sunnici, którzy zerwali ze swym dawnym sojusznikiem, z Al-Kaidą. Oddziały te są finansowane przez Waszyngton. Oczywiście chodzi o oddziały sunnickie, a nie o Al-Kaidę. W północno-zachodnim Bagdadzie w wyniku wybuchu bomby zginęło 3 żołnierzy amerykańskich. W Atenach zorganizowano antywojenną demonstrację przeciwko interwencji amerykańskiej w Iraku. W Brukseli kilkuset pacyfistów przybyłych z różnych państw członkowskich NATO starało się zablokować wejście do budynku, w którym mieści się siedziba Sojuszu Północnoatlantyckiego. Policja aresztowała kilkadziesiąt osób. W Marsylii przebywający tutaj chrześcijanie, którzy uciekli z Iraku, modlili się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny o pokój w ich kraju i o bliskich, którzy tam zostali. Modlono się po aramejsku, w języku Jezusa Chrystusa. Słuchają Państwo Paryża RFI. W północnej części Mali znów wybuchły walki między Tuaregami a wojskami rządowymi, które od czwartku straciły ponad 30 żołnierzy. 3 z nich zginęło w starciach, 33 zostało uprowadzonych przez Tuaregów. W piątek 5 osób cywilnych, w tym jedno dziecko, zginęło, gdy pojazd, którym się poruszali, wjechał na minę. Walki toczą się w dzikim, górzystym rejonie, w którym, jak się przypuszcza, także terroryści związani z Al-Kaidą przetrzymują 2 turystów austriackich porwanych w lutym w Tunezji. W Rosji tamtejsza policja poinformowała, że jeden z 2 dziennikarzy zamordowanych w Rosji w piątek zginął z powodu wykonywanej pracy. Gadży Abashiłow, dyrektor telewizji w Dagestanie, lokalnej stacji kontrolowanej przez państwo, został zastrzelony na ulicy. Tego samego dnia w mieszkaniu w Moskwie znaleziono ciało zasztyletowanego Liasa Szurpajewa, który był korespondentem także telewizji z Dagestanu. Abashiłow miał wielu wrogów wśród miejscowych rebeliantów, gdyż otwarcie popierał prezydenta Dagestanu. Tamtejsi separatyści od 15 lat prowadzą walkę przeciwko obecności rosyjskiej w tej kaukaskiej republice. 2 kierowców Ferrari wystąpi w pierwszej linii niedzielnego Grand Prix Malezji, drugiej odsłony wyścigu Formuły 1. W wyniku kary nałożonej na kierowców McLarena za niesportowane zachowanie, Robert Kubica znalazł się w drugiej linii na czwartym miejscu. W Zagrzebiu, jak poinformowała chorwacka telewizja, powstał największy czekoladowy zamek na świecie. Budowla ma 3 metry wysokości, 6 metrów długości i waży bagatela 10 ton. Do jej budowy autor zużył 100 tysięcy tabliczek czekolady miejscowej produkcji. Dzieło zabrało mu nawet nie tak dużo czasu, bo jedną dobę. A dzisiaj we Francji polowanie na czekoladowe zajączki i inne cuda. Dzisiaj i przede wszystkim jutro. No, wielka czekoladowa radość dla dzieci, czyli Wielkanoc po francusku. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Dzisiejsze sobotnie gazety przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski.
W Libération główny blok materiałów dotyczy zbliżających się w Stanach Zjednoczonych wyborów prezydenckich. Na pierwszej stronie paryskiego dziennika znajdujemy wielką fotografię zadumanego Baracka Obamy, a na fotografii tytuł: czy Ameryka może wybrać czarnoskórego prezydenta? Pewno może, jak wynika z artykułów zamieszczonych w Libération. Na przykład duchowy konsultant Obamy, Jeremiah Wright, twierdzi, a jego słowa paryski dziennik umieszcza na honorowym miejscu, że Obama ma odwagę i siłę woli i że powinien on zamiast mówić „niech Bóg błogosławi Amerykę”, powinien powtarzać „niech Bóg przeklnie Amerykę”, że traktuje niektórych swoich obywateli, w domyśle czarnoskórych, jak podludzi. Do tego jeszcze nie doszło i pewno nie dojdzie. Barack Obama nie należy do osób rzucających słowa na wiatr, ale jego inność jest wyraźna. Mówi o tym artykuł redakcyjny w Libération zatytułowany „Kolor”. W artykule czytamy między innymi, że przesłanie Obamy podczas wielomiesięcznej kampanii o demokratyczną inwestyturę spoczywa na dwóch przesłankach. Na nadziei i na jedności. Obama, zdaniem Libération, potrafił do tej pory zręcznie omijać pułapki i narzucić własną dynamikę. Potrafi przekonywać, że Ameryka wreszcie przegna stare demony i przezwycięży przepastne różnice społeczne i rasowe. Podczas wszystkich lub prawie wszystkich mitingów Obama znakomicie potrafi prowadzić dyskurs, który amerykańscy dziennikarze nazwali mianem stump speech. To znaczy, że Obama posługuje się jednolitą retoryką, w której bez przerwy powraca nadzieja na odnowienie narodowe i na odkrycie nowych wartości. Obama zręcznie i konsekwentnie potrafi ominąć pułapkę, w którą chciałaby go wpędzić jego konkurentka Hillary Clinton. To znaczy, że Obama potrafi zręcznie ominąć przyszywaną mu łatkę, mianowicie łatkę kandydata ciemnoskórych. Obama powtarza, że tego rodzaju etykietki są najzupełniej bez sensu i kto się nimi posługuje lub pragnie posługiwać, niczego z nowej Ameryki nie rozumie. To w starej Ameryce dzielono ludzi na białych, czarnych lub czerwonoskórych. Nowa Ameryka nie tylko takich podziałów nie potrzebuje, ale się wręcz nimi brzydzi. No dobrze, dlaczego w takim razie duchowym doradcą Obamy jest ultrakonserwatywny pastor Jeremiah Wright, którego hasła cytowaliśmy za Libération powyżej? Wydaje się, że inteligencja i strategiczny zamysł Obamy polega właśnie na akcentowaniu sprzeczności po to, by je skuteczniej przezwyciężyć. Pastor swoje, a Obama swoje, chociaż ze sobą zaprzyjaźnieni. Na tle wystąpień Wrighta program nowego amerykańskiego społeczeństwa postrasowego brzmi jeszcze bardziej donośnie, jeszcze bardziej wyraziście, czytamy w Libération. Kandydat republikanów, który przebywał z wizytą w Paryżu, udzielił wywiadu dziennikowi Le Monde, który rozpoczyna się na pierwszej stronie paryskiego dziennika, tuż obok fotografii rewelacyjnego francuskiego pływaka Alaina Bernarda, który pobił rekord świata w pływaniu na dystansie 100 metrów stylem dowolnym. Wywiad z Johnem McCain jest bardzo znamienny i ciekawy. Jeśli wygra amerykańskie wybory w listopadzie, to najprawdopodobniej w stosunkach transatlantyckich otworzy się nowy rozdział. Kandydat republikanów pragnie bowiem zbliżenia z Europą i twierdzi, że Ameryka powinna umieć słuchać swoich sojuszników. Przede wszystkim jednak John McCain, bohater wojny wietnamskiej, przypomnijmy, że był on pilotem myśliwskim, został przez Wietkong zestrzelony, przez 5 lat siedział w komunistycznej wietnamskiej niewoli, w której był srogo torturowany, twierdzi, że sprzymierzeni wygrają wojnę w Iraku. Jestem najzupełniej przekonany, że tę wojnę właśnie wygrywamy, powiedział on w wywiadzie dla Le Monde. McCain twierdzi ponadto, że wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku nie jest zasadniczym problemem. Z pewnością jednak przedwczesne opuszczenie tego kraju przez żołnierzy sprzymierzonych byłoby błędem, bo idzie głównie o to, by chronić życie obywateli irackich i maksymalnie zmniejszać straty w ludziach. John McCain uważa, że sankcje wobec Iranu podjęte przez ONZ są niewystarczające i byłoby dobrze, gdyby Francja mocniej zaangażowała się między innymi w sprawy Afganistanu. Ale, podkreślił kandydat republikanów, nie przyjechałem tutaj, by w jakiejkolwiek sprawie pouczać naszych sojuszników. Najwyraźniej stanowiska Francji i kandydata republikanów w kwestii Afganistanu i Iranu są najzupełniej zbieżne, czytamy w Le Monde. I atmosfera ogólna, temperatura uczuć francusko-amerykańskich wzrosła. Wywiad z Johnem McCain na pierwszej stronie Le Monde również o owej podwyższonej temperaturze dobrze świadczy.
Magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Niewiele na razie wiemy o kształcie przyszłej Unii dla Śródziemnomorza, która najpierw była projektem francuskim pod nazwą Unii Śródziemnomorskiej, a potem stała się, głównie pod naciskiem Niemiec, projektem ogólnounijnym. Kilku informacji udzielił podczas konferencji prasowej 18 marca francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Prawdę mówiąc, dziennikarzy interesowało głównie to, kto wygrał, a kto przegrał w tej sprawie. Na pytanie dziennikarza telewizji niemieckiej, czy nie uważa, że sukces odniosła Angela Merkel, a nie Francja, Kouchner odpowiedział, że był to sukces Francji, Niemiec i Europy.
Est-ce un succès allemand? Pourquoi pas? Est-ce un succès français? Oui. C'est un succès européen.
Sukces Europy symbolizuje synteza procesu barcelońskiego z Unią dla Śródziemnomorza, która została zaakceptowana na szczycie w Brukseli. Wniosek z tego taki, że nie należy wątpić, za to należy zawsze współpracować z Niemcami.
Processus de Barcelone 2. Union pour la Méditerranée qui a été accepté à la réunion de Bruxelles. Ce qui prouve deux choses, d'abord qu'il faut jamais désespérer et qu'il faut toujours travailler avec les Allemands.
Unia dla Śródziemnomorza powinna się stać kuracją odmładzającą dla unijnego procesu barcelońskiego, mówił dalej szef francuskiego MSZ-u. Będzie to odrębna struktura pod wspólnym przewodnictwem jednego kraju z południa, drugiego z północy, z własnym sekretariatem. Jej projekt opracowuje Komisja Europejska na podstawie wspólnych propozycji francuskich i niemieckich. Tego sobie życzył przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso. Wszystkie kraje członkowskie tę formułę zaakceptowały. Już teraz dyskutowane są projekty między partnerami mieszkającymi na przeciwległych brzegach Morza Śródziemnego. Należy mieć nadzieję, że wszystko ułoży się przed konferencją 13 lipca w Paryżu. Będzie tylko jedna konferencja 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów południa Morza Śródziemnego.
J'espère que tout ça se mettra en place pour la réunion du 13 juillet, car vous le savez qu'il y a une réunion et une seule le 13 juillet à Paris. Avec les 27 pays et avec les pays du Sud en même temps.
Budżet Unii Europejskiej jest co roku przedmiotem negocjacji między Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim. Te negocjacje noszą nazwę trylogu. W 2008 roku budżet unijny, jeszcze nie zatwierdzony, wyraża się cyfrą około 125 miliardów euro. To niewiele w porównaniu z budżetami państw członkowskich. Aczkolwiek generalnie budżet unijny rośnie, mówi wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej, polski eurodeputowany Bogusław Liberacki. Jak ten budżet ewoluuje? Czy ewoluuje po myśli europosłów?
Ten budżet ewoluuje przede wszystkim w kierunku jego wzrostu, tak jak rośnie poziom zamożności społeczeństw. Ten budżet jednocześnie z woli Rady jest w znacznym stopniu zmniejszony, ponieważ wiemy, że nastąpiła redukcja do 1% produktu krajowego brutto państw członkowskich, kontrybucja do budżetu unijnego. My wolelibyśmy, żeby ten budżet był trochę większy, zwłaszcza na takie cele jak wydatki budżetowe, które podnoszą poziom spójności, czyli począwszy od implementacji prawa, programy socjalne, programy młodzieżowe, aż po typowo inwestycyjno-infrastrukturalne działania jak transeuropejskie sieci. Chcieliśmy mieć w budżecie na rok 2008 20 miliardów euro na transeuropejskie sieci. No mamy 8. To zaczęło tak mi się trochę kojarzyć z budżetem narodowym, ponieważ przez długie lata byłem polskim ministrem transportu. transportu. I w budżecie w zasadzie dostawaliśmy te 30% proszonych pieniędzy. Więc była to jakaś asocjacja. Ale budżet jest okazją do tego i kontrola wykonania budżetu z opóźnieniem rocznym dokonywana. Jest okazją do tego, żeby mówić o priorytetach, sprawach najpilniejszych, sprawach najważniejszych. Jest to też szansa do tego, żeby robić coś w rodzaju takiego małego podsumowania na temat stanu naszej Unii. I z tego punktu widzenia jest to bardzo ważne wydarzenie. Czeka nas jeszcze odpowiedź na pytanie, bo to co roku podnosimy. Czy należy myśleć o tym, żeby Unia Europejska miała własne dochody budżetowe, czyli coś w rodzaju o euro, no chyba podatku tak to trzeba nazwać, no bo jak inaczej dochody robić, zamiast podatków tylko narodowych i kontrybucji państw członkowskich poszczególnych. No ale myślę, że to nie będzie szybka sprawa, ponieważ samo nałożenie dodatkowego podatku obywatele by przyjęli źle. Nie po to jest Unia, żeby nakładać podatki. W każdym razie ten budżet dotychczasowy jest bardzo ważnym czynnikiem spajającym Unię i kreującym finansowe możliwości tych nowych kierunków rozwoju. Czyni Unię atrakcyjną, zwłaszcza dla państw członkowskich nowych. Czyni Unię atrakcyjną także w odbiorze zewnętrznym jako tego globalnego gracza, ponieważ rosnąca część budżetu jest już przeznaczona na sprawy międzynarodowe, na naszą pozycję w świecie, także na pozycję naukową. Więc budżet traktujemy tutaj jako bardzo ważny instrument w tych wszystkich płaszczyznach. No a na końcu dopiero tak naprawdę znaczenie ma księgowość czysta, żywa, czyli lewa strona musi się zrównać z prawą. Formuła typu N+2 i tak dalej, czyli sprawy księgowe, rachunkowe, które są teraz dopiero ważne, czy szczególnie ważne, jak podchodzimy do absolutorium za wykonanie budżetu za rok miniony.
Panie pośle, takie bardzo szczególne, konkretne pytanie. Chodziło mi o agencję Frontex. Dlaczego budżet tej agencji wzbudził taką debatę na forum parlamentu?
Nie, redaktor, nie tylko tej. Z 28 agencji, które mamy jako takie względnie wydzielone budżety, przy 10 nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Przy 18 były różnego rodzaju dyskusje. Te dyskusje, które powstawały, dotyczyły następujących podstawowych zasad. Mianowicie udział nakładów w nakładach ogółem na pracę żywą. I co w zamian dostajemy? Każda agencja jest nieco inna. Dwa, na wydatki operacyjne bieżące. I co za to otrzymujemy? Wreszcie trzy, na wydatki takie długookresowe typu badania, rozwój, opinie, które mają zmienić rzeczywistość. I teraz każda z tych agencji w różnym okresie czasu powstała. Jest taki zwyczaj, że każdy kraj członkowski gości jakąś agencję u siebie. Teraz w przypadku Frontexu. Frontex ma siedzibę w Polsce. I otóż z jednej strony zastrzeżenia, o których pani mówi, które były podniesione przez posła sprawozdawcę i Komisję Kontroli Budżetowej, wiążą się z tym. Chcielibyśmy, żeby szybciej następowały procesy pracy pełną parą Frontexu. Ale ta agencja ma dopiero 3 lata. Teraz agencja jest zlokalizowana w Polsce, gdzie traktowano, że Polska jest krajem o niskich płacach, niskich kosztach utrzymania. Bardzo dużo się zmieniło. Złoty zyskał na wartości w stosunku do euro o 25%. Te oczekiwania, jak dużo można osiągnąć z tych pieniędzy, wydając w kraju złotówki, no nie do końca się sprawdzają. Następnie mamy nowe granice, nową rzeczywistość najtrudniejszych sąsiadów, zwłaszcza na granicy wschodniej, bo to jest i Rosja, i Białoruś, Ukraina, i lokalizacja w nowym kraju członkowskim. Prezes agencji bardzo wyraźnie się tłumaczy, że on ma kłopoty, na przykład z pełną obsadą kadrową, po oferowane płace, zakładając, że Polska jest nowym krajem tanim, że złotówka ma stały kurs w stosunku do euro, co nie jest prawdą, utrudniają mu nabór osób. Czyli są niejako 2 punkty widzenia. I my rozważamy te 2 punkty widzenia i śmiem twierdzić, że będziemy zwracać uwagę w przypadku kilku agencji na nasze oczekiwania co do sposobu funkcjonowania. Tym niemniej, że absolutorium zostaje udzielone, patrząc nie tylko księgowo, ale patrząc również w sensie tych uwarunkowań nieco szerszych, tej rzeczywistości funkcjonowania w każdym państwie. Mamy tak krańcowo wschód-zachód. W Portugalii EMSA, czyli Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Morskiego, w Polsce Agencja do Spraw Granic. Ale ta Agencja do Spraw Granic Unijnych ma wszystkie unijne granice w swoim nadzorze niejako. Agencja chciałaby mieć jakiekolwiek środki techniczne, na przykład helikopter gdzieś nad Morzem Śródziemnym do spełnienia swoich funkcji. No nie ma tego, bo jest za młoda. Także to jest proces wciąż stawania się.
Panie pośle, ostatnie pytanie. Chodzi mi o możliwość przeniesienia na stałe parlamentu do Brukseli. Wiemy, że zebrano na ten temat 1 000 000 podpisów w internecie. Według traktatu lizbońskiego, kiedy ten traktat wejdzie w życie, można wtedy zwrócić się do Komisji Europejskiej, żeby w tej sprawie przygotowała jakiś dokument. Co się mówi na forum parlamentu? Co sądzą posłowie o tych podróżach między Brukselą a Strasburgiem?
Redaktor, przeważa zdecydowanie pogląd, że jedna siedziba byłaby dużo bardziej praktycznym rozwiązaniem. Co do tego nie ma wątpliwości. Dużo praktyczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia nie tylko wygoda, bo wygoda posłów to jest najmniej ważnym argumentem, ale po prostu kosztów przenoszenia biura, zorganizowania działalności tutaj na te 4 dni i 3 noce w miesiącu. Czyli jedna siedziba byłaby dominująca opinia. Tak, chcemy mieć jedną siedzibę. Zostaje tylko drobny, że tak powiem, problem, drobny w cudzysłowie. Ta decyzja została podjęta przez szefów państw jeszcze na samym początku Unii, czyli kiedy były europejskie wspólnoty gospodarcze. Podjęta została zgodnie. Był to symbol swego rodzaju wielkiego nowego pokoju, nowego ładu po II wojnie światowej, powrotu Elzacji i Strasburga do Francji. Teraz potrzebna byłaby zgoda Francji na to przede wszystkim. Była propozycja ponad rok temu składana, że utwórzmy właśnie tu w Strasburgu, w budynku parlamentu, coś w rodzaju Europejskiego Instytutu Technologii Rozwoju. I pan prezydent Sarkozy, zgłaszając swoje oświadczenie nie tak dawno w Strasburgu, zapytany na ten temat, w ogóle odpowiedział, a jaką macie inną możliwość, bo Francja innej możliwości niż trwanie w tym stanie nie widzi. To oznacza, że póki co. Dobrze, że są inicjatywy, dobrze, że się o tym mówi. Byłaby większość w Parlamencie Europejskim, ale zdaje się, że to jest niewykonalne.
Słyszeli państwo rozmowę z Bogusławem Liberackim, polskim eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim, wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
W dniach 15 i 16 marca w paryskiej hali imienia Georgesa Carpentiera odbył się 4. Paris Taikai, międzynarodowy meeting, na którym spotkali się adepci kendo i innych sztuk walki za pomocą japońskiego miecza. Ta prestiżowa impreza odbywa się we Francji co 3 lata. Słowo Taikai oznacza zgrupowanie obejmujące pokazy szkół, budo i klubów dojo japońskiej szermierki oraz pojedynki między zawodnikami. Kendo pojawiło się we Francji na przełomie lat 50. i 60. W roku 58 z inicjatywy Jima Alsieika powstała francuska federacja Aikido, Taijutsu i Kendo. Zaś w roku 67 osobna organizacja France Kendo Renmei, która położyła zręby pod struktury dzisiejszej federacji francuskiej. Jednym z jej członków, założycieli i późniejszym prezesem francuskiego komitetu Kendo był pan Claude Amo. Dziś jest nim pan Michel Guntler. Od najmłodszych uczniów po doświadczonych mistrzów Paris Taikai jest świetną okazją poznania stylu rodzimych i zagranicznych uczestników oraz ich kultury. Wszystkich łączy ta sama dyscyplina, zwana nie inaczej jak sztuką, gdyż jednoczy trening ciała z filozofią ducha. W odróżnieniu od innych dalekowschodnich sztuk walki, kendo nie jest techniką, jutsu, lecz drogą wewnętrznego rozwoju, do, poprzez sztukę walki mieczem, ken. Obecność japońskich ekspertów jest nieodzownym gwarantem zachowania tradycji w jak najczystszym, niezmienionym kształcie. Paryski miting jest europejskim odpowiednikiem wielkiego japońskiego spotkania odbywającego się każdego roku w maju w Kyoto. Kyoto Taikai, na które zjeżdżają kenshi z całej Japonii. Organizatorem paryskiego spotkania była francuska federacja judo, jiu-jitsu, kendo i dyscyplin pokrewnych oraz francuski komitet kendo. Obecny był prezes wszechjapońskiej i międzynarodowej federacji kendo, pan Yoshimitsu Takeyasu i ambasador Japonii we Francji, pan Yutaka Imura, gdyż impreza zbiegła się ze 150. rocznicą nawiązania francusko-japońskich kontaktów dyplomatycznych. W czasie dwudniowego zgrupowania był czas i na teorię, konferencja o japońskim mieczu, i na praktykę. Odbyły się interdyscyplinarne zawody drużynowe kendo naginata i indywidualne starcia jigeko. Po pojedynkach kendo w wykonaniu zawodników w stopniach od 3 do 7 dan odbyły się pokazy różnych dyscyplin. Naginata, sztuka walki za pomocą włóczni zwanej naginata, jaido za pomocą dobycia miecza i jodo za pomocą krótkiego kija jo. Jak powiew wiosennego wiatru zaprezentowały się dzieci i nastolatki z francuskich klubów, dowodząc po raz kolejny, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Nie ma jak wczesna praktyka, twierdzą japońscy, a za nimi francuscy mistrzowie. Koncert japońskich bębnów Ładajko w wykonaniu uczniów stowarzyszenia działającego przy gimnazjum i liceum Conan we francuskiej Turenii wprowadził widzów w artystyczną część pokazów. Na Siedziu wkroczyli mistrzowie prestiżowych japońskich szkół. Takenouchi Ryu Jujutsu, propagującej sztukę walki krótkim kijkiem i walki wręcz z uzbrojonym przeciwnikiem, której naucza 13 już pokolenie następców mistrza Takenouchi Hisamori, rok założenia 1532. Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, nauczającej sztukę walki za pomocą miecza, długiego i krótkiego kija oraz dobycia miecza, wywodzącej się z XV wieku i świątyń shintoistycznych Kashima i Katori. Shingetsu Muso Yanagi Ryu, propagującej wszechstronną adaptację technik do warunków walki wręcz za pomocą miecza lub włóczni Yari, rok założenia 1753. Kanshin Ryu Yajijitsu Kenjutsu, łączącej różne techniki walki długim mieczem, której korzenie sięgają 1570 roku. Shiku Bujima Ryu Bojutsu, początki szkoły sięgają XII wieku, epoki walk klanów Genji i Heike. Utraciwszy na polu bitwy ostrze swej włóczni, założyciel szkoły, Nanba Heiji, walczył dalej przeciwko szermierzom uzbrojonym w miecze jedynie za pomocą długiego trzonka. Tu warto podkreślić udział w pokazach jedynej kobiety, pani Matsura. Chyba najbardziej oczekiwanym momentem były pokazy w historycznych zbrojach szkoły Shoji Tsuken Rikata Ichiryu Bato Jutsu ze spektakularną techniką ciosu od dołu do góry i śmiertelnym pchnięciem zadanym pokonanemu przeciwnikowi. Wszyscy zachowali w sercu jednakowoż maksymę Yamaoka Teshu, jednego z pierwszych mistrzów kendo, twórcy szkoły Mato Ryu w latach 80. XIX wieku. Shingemuto, miecz żywi się duchem.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Mówimy Wielkanoc, myślimy Bach. Gdy Cioran pisał mądrze, choć na wpół bluźnierczo, że bez Bacha Bóg byłby postacią drugorzędną, musiał myśleć nade wszystko o tym, że nikt nie nadał podobnego dramatyzmu i artystyczno-duchowej siły perswazji eschatologicznej symbolice Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej, owemu wiecznie odnawianemu misterium, będącemu dla chrześcijanina kołem napędowym wiary i nadziei. Tej sile perswazji emanującej z bachowskich pasji nie oprze się bowiem nawet niedowiarek i ateusz, choć skłonny jest wyciągnąć z tego doświadczenia cioranowski wniosek w formie pytania, kto tu komu więcej zawdzięcza. Fragment pasji według świętego Jana z niezrównanego nagrania pod batutą Petera Schreiera z drezdeńską Staatskapelle i lipskim chórem radiowym. Zastanawiam się czasem, jak odbierać będzie pasję i kantaty Bacha słuchać za 100 lub 200 lat, gdy być może z religijnej symboliki, jakimi są nasycone, nie zostanie nawet strzęp wspomnienia. Zresztą nie trzeba się wysilać na science, czy raczej religious fiction, gdyż już i tak dziś nikt praktycznie nie posiada receptorów, takich jakie parafianom od świętego Tomasza w Lipsku pozwalały odbierać metafizyczne przesłanie tej muzyki bezpośrednio i prostodusznie, by nie rzec trywialnie, gdyż słyszeć głos Boga to nie to samo, co mieć wykształcone ucho. Pada niekiedy pytanie, czy ateista może słuchać, względnie słyszeć muzykę Bacha. Oczywiście nikt mu tego nie zabroni, sam uprawiam bezkarnie od dziesięcioleci ten grzeszny proceder, ale czy nie słyszy znacznie mniej niż wierzący, czegoś mniej, czegoś więcej, a może tyle samo, lecz poniekąd lepiej, gdyż nie słucha tylko w pierwszej osobie, jak wierzący, lecz może jej słuchać również w trzeciej, jako obserwator z zewnątrz, który wie lub się domyśla, co może czuć wierzący, lecz wie ponadto, że tajemnica do tego się bynajmniej nie sprowadza i że sekret tej najwyższej sztuki tkwi gdzie indziej, w najbardziej wyrafinowanej, najdalej uporządkowanej kombinacji neuronów, których cudowne sprzysiężenie pozostaje jak dotąd największym wyzwaniem rzuconym ludzkiemu umysłowi i wskazaniem najpiękniejszego z celów, do jakich mógłby zmierzać drogą ewolucji i zawziętej autokorekty.
Thank you.
Boskie adagio ma non tanto, sonaty Edur Bacha na klawesyn i skrzypce z nadzwyczaj udanego kompletu nagranego ostatnio dla Sony przez skrzypka Franka Petera Zimmermana i pianistę Enrico Pace. Bach żył w swoim czasie jak każdy z nas, lecz nie każdy czas daje zamieszkującym go istotom podobny margines swobody. Ludzkość zamknięta była przez długie stulecia w stalowej klatce boskiego paradygmatu i jedynie garści szaleńców kończących zwykle na stosie marzyło się o przepiłowanie sztachet i wyfrunięcie na wolność. Ewangelista reformacji, chorąży luterańskiej ortodoksji, Bach przysłużył się zapewne mimowoli złej sprawie, propagując myśl głęboko reakcyjną i na wyrost sprzeczną z budzącym się w tym czasie duchem oświecenia. Nie zapominajmy o kontekście. Mały Jan Sebastian znalazł się nagle sam na ziemi spalonej, nawiezionej świeżą krwią milionów ofiar, bez rodziców i mentorów zdolnych przełożyć na dziecięcy język koszmar 30-letniej wojny o podłożu religijnym. Rozpaczliwie szukał ojca. Być może znalazł go w Lubece, gdzie parę miesięcy spędzonych po tajemnie u boku mistrza ekspresyjnej polifonii, Dietricha Buxtehude, natchnęło go wiarą. Może nie tyle w Boga, co w moc kombinatoryki dźwięków sławiącej imię Najwyższego. Jeśli Bach kojarzy się nam dzisiaj z Bogiem, cokolwiek przez Boga rozumiemy, to nie dlatego, że muzyka jego Boga sławi i ku chwale Bożej powstała, lecz dlatego zapewne, że nic od niej większego nie znamy i nie umiemy sobie nawet wyobrazić. Zdaje się wyznaczać kres naszego pojęcia wielkości i doskonałości. I dlatego wielu niedowiarków i zatwardziałych racjonalistów skłonnych jest widzieć w Bachu szpicę awangardy ludzkiej odysei, limes humanizmu, choćby od czasu Auschwitz, Kambodży i Rwandy nikt już prawie w ów humanizm nie wierzył. Fragment Trauer Ode, czyli Ody żałobnej Hamol, nazwanej też przez Bacha tombą jej wysokości królowej Polski, zmarłej w 1727 roku małżonki Augusta, zwanego Mocnym, której śmierć silnie Bachem wstrząsnęła. Na pięknej płycie wydanej niedawno przez Mirare znakomity Richard Carconsort ilustruje przekonująco tezę z pasjonującej książki Gilles Cantagrela Młyn i rzeka, najbardziej wnikliwej moim zdaniem spośród monografii poświęconych Bachu, oprawiając Trauer Ode słynnym dyptykiem organowym złożonym z żałobnego, rozdzierającego preludium i pocieszającej fugi Hamol. O najsłynniejszej z bachowskich mszy, choć też jest utrzymana w podstawowej tonacji Hamol, trudno jednak powiedzieć, by była żałobna, gdyż zawiera w sobie wszystko od czarnej rozpaczy i bólu po radosne resurrexit i pełne nadziei Dona Nobis Pacem. A że Wielkanoc nie obrodziła tego roku w żadne pasyjne nowości, pocieszymy się odświętnym i frenetycznym Sanctus z jakże akuratnie wznowionej przez Warnera historycznej wersji Nikolausa Harnoncourta z maja 68. Podczas gdy studenci naparzali się z policją na paryskich barykadach, szef wiedeńskiego Consentus Musicus rewolucyjnym, pionierskim gestem zdmuchnął z tej muzyki dwustuletni kurz, przywracając mszy hamol barokowy rytm i blask. Podobnego cudu dokonał 2 lata później z Pasją Mateuszową i oba te pionierskie przedsięwzięcia nie tylko się nie zestarzały, ale nie zostały wręcz zapewne do tej pory prześcignięte. Umierający Bach pozostawił w formie testamentu dwa arcydzieła poniekąd przeciwstawne, nad których doszlifowaniem już na wpół ślepy pracował do ostatniego tchnienia. Pierwsze, msza Hamol, z której Sanctus przed chwilą słyszeliśmy w wersji Harnoncourta, to pomnik eklektycznego humanizmu wzniesiony niespodzianie przez ortodoksyjnego luteranina na schemacie katolickiej liturgii. Drugie, Kunst der Fuge, to niewykończony, lecz oszałamiający pomnik czystej matematyczno-dźwiękowej abstrakcji. Każdy zatem znajdzie coś dla siebie w tym oceanie muzyki, zapewne wiecznej, jeśli istnieje coś takiego jak wieczność. Inteligentną i wyrazistą, choć może niezbyt odkrywczą wersję sztuki fugi nagrał właśnie dla Deutsche Grammophon francuski pianista Pierre-Laurent Aimard. Posłuchajmy pierwszego kontrapunktu. Wesołych i zadumanych świąt życzy Państwu Stefan Eicher.
I tak oto nasza audycja powoli zbliża się do końca. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na jutro, na niedzielę wielkanocną, a że przed nami Wielkanoc, to też życzę Państwu mnóstwo pomyślności, dużo szczęścia, zdrowia, wiele radości, no i smacznego jajka. Do usłyszenia.
De morts par an, cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. fume, je fume cette cigarette. Grille des mégots de vieux clopos sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marque de la Seita. Pour ce véhicule babilisé, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète, faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis il oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos. Ses doigts nerveux, longs et secs, couraient dans les cordes comme ça te pec. Grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lutte en poumon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marque de la Seita.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.